Lekcja 14. 31 grudnia. Wszystko nowym czynię. Sobota po południu. 24 grudnia. Tekst pamięciowy. I rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Objawienie Jana 21:5. Pismo Święte daje nam taką oto nadzieję, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Drugi list Piotra 3:13. Jednak niektórym ludziom obietnica nowego nieba i nowej ziemi wydaje się fantazją czy bajeczką wymyśloną przez ludzi posiadających władzę, by przy pomocy nadziei życia wiecznego trzymać w ryzach wielkie masy. Objawienie Jana 21:1. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. Taka wizja przyszłości ma być przesłaniem dla prostego ludu, choć tutaj jest ci teraz trudno, to jednak kiedyś otrzymasz wspaniałą nagrodę w niebie. A choć niektórzy ludzie niegodziwie wykorzystywali w ten sposób przyszłą nadzieję przedstawioną w Biblii, nie zmienia to prawdy zawartej w obietnicy dotyczącej nowego nieba i nowej ziemi. W dniach ostatecznych szydercy będą wyśmiewać naszą nadzieję. Jednak szyderstwa, zgodnie z przepowiednią, można postrzegać bardziej jako dowód, że Biblia ma rację, gdyż pojawiają się one tak, jak zostało to zapowiedziane. W tym tygodniu zastanowimy się nad wspaniałą obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, a także nad niebiańską świątynią, obecnością Boga, końcem śmierci i cierpienia oraz wreszcie ostatecznym zwycięstwem Bożej miłości. Niedziela, 25 grudnia. Nowe niebo i nowa ziemia. Dla niektórych zwolenników filozofii greckiej to, co fizyczne, było z natury złe. Dlatego prawdziwe niebo z prawdziwymi ludźmi nie mieściło się im w głowie. Według nich, aby niebo było niebem i aby było dobre, musiało być wyłącznie duchowym stanem, wolnym od skażenia fizycznego tego świata. Twierdzili, że jeśli coś jest materialne, to nie może być duchowe, a jeśli coś jest duchowe, to nie może być materialne. Natomiast Biblia mówi o niebie w konkretny sposób, ale bez ograniczeń związanych z grzechem. Jakie jest najważniejsze przesłanie tych fragmentów Pisma Świętego? Przeczytaj Księga Izajasza 65:17-25. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. Jeden a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze, mówi Pan. Księga Izajasza 66:22-23. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, domówi Pan, tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Drugi list Piotra 3:13. Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Objawienie Jana 21:1-5. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I mówi, napisz i rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. To, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Księga Izajasza daje ciekawy wgląd w to, jak wyglądałoby życie na ziemi, gdyby Izraelici jako naród pozostali wierni przymierzu z Bogiem. Nawet środowisko naturalne z licznymi przejawami życia byłoby wówczas bliższe pierwotnemu Bożemu planowi sprzed pojawienia się grzechu. Jednak ten plan nie doczekał się spodziewanej realizacji. Wtedy powstał nowy plan dotyczący Kościoła złożonego zarówno z Izraelitów, jak i pogan ze wszystkich narodów. Tak więc proroctwa Izajasza powinny być czytane z perspektywy Kościoła. Zobacz drugi list Piotra 3:13. Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Objawienie Jana 21:1-5. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to. Gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. W Biblii miejsce zamieszkania zbawionych określane jest mianem ojczyzny. To tam niebiański pasterz prowadzi swoje owce do źródeł żywych wód. Drzewo życia każdego miesiąca przynosi owoce, a jego liście mają służyć narodom. Są tam wiecznie płynące i czyste jak kryształ strumienie, a nad nimi bujne drzewa ocieniają ścieżki przygotowane dla odkupionych Pana. Szerokie równiny przechodzą w piękne wzgórza, a góry Boże wznoszą swoje dumne szczyty. Na tych spokojnych równinach i nad tymi strumieniami lud Boży po tak długiej tułaczce i pielgrzymowaniu odnajdzie swój dom. Wielu ze świeczonych pisarzy, nie mających nadziei życia wiecznego przedstawionej w Piśmie Świętym, biadało nad bezsensownością ludzkiej egzystencji. Choć ludzie ci mylą się co do przyszłości, dlaczego trudno odmówić im racji co do bezsensowności życia pozbawionego nadziei na przyszłość? Podczas studium biblijnego podziel się swoją odpowiedzią z innymi jego uczestnikami. Poniedziałek, 26 grudnia. W świątyni Boga. Niektórzy ludzie mówią o niebie jako o świątyni Boga. Jednak Apokalipsa Jana wspomina o szczególnej świątyni w Nowym Jeruzalem, gdzie znajdują się trony Boga i szliste morze. Tam nieprzeliczona rzesza zbawionych ze wszystkich narodów, plemion, ludów i języków będzie czcić Boga przez wieczność. Jak możemy pogodzić opis tej wielkiej rzeszy odkupionych służących Bogu we dnie i w nocy w świątyni Jego z Janowym stwierdzeniem, lecz świątyni w nim Nowym Jeruzalem nie widziałem. Porównaj objawienie Jana 7:9-15. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, mówiąc, Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Objawienie Jana 21, 3 i 22. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. Niebiańska świątynia zawsze była miejscem, w którym niebiańskie zastępy oddawały cześć Bogu. Jednak wraz z pojawieniem się grzechu świątynia stała się także miejscem, z którego zbawienie jest oferowane ludzkości. Gdy problem grzechu zostanie rozwiązany, niebiańska świątynia wróci do pierwotnej funkcji. W objawieniu Jana 21, 22 Jan mówi, że w mieście nie widział już świątyni, gdyż Pan Bóg Wszechmogący i baranek są jego świątynią. Ale czy to znaczy, że nie będzie już istniał dom Pana, gdzie jego stworzenia będą przybywać przed jego oblicze? Nic podobnego. Apokalipsa Jana zwraca szczególną uwagę na tego, któremu jest oddawana cześć, oraz na tych, którzy mu oddają cześć. Ta niebiańska cześć jest skoncentrowana na Bogu i baranku. Jak zawsze i jak powinno być, Chrystus jest w centrum nabożeństwa. Czcicielami są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. Objawienie Jana 7, 14. Są oni żywym świadectwem odkupującej i odradzającej mocy Boga. Śpiewają na chwałę Bogu za to, kim jest i czego dokonał dla nich. W objawieniu Jana 21, 3 czytamy, oto przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich, Biblia Gdańska. Ten werset odzwierciedla szereg podobnych fragmentów Pisma Świętego. Co oznacza dla nas, nadal żyjących na ziemi, że Bóg będzie naszym Bogiem, a my będziemy Jego ludem. Jak możemy żyć zgodnie z tą zdumiewającą prawdą tu i teraz? Wtorek, 27 grudnia. W obecności Boga. Biblia mówi, że Bóg mieszka w światłości niedostępnej i że Boga nikt nigdy nie widział. Czy to znaczy, że zbawieni w niebie nigdy nie zobaczą Boga Ojca? Przeciwnie. Jest dość oczywiste, że stwierdzenie, iż nikt nie widział Boga, odnosi się do ludzi po upadku, gdyż Pismo Święte wielokrotnie wskazuje, że zbawieni będą widzieć Boga w niebie. Co te fragmenty Nowego Testamentu mówią o niepojętym przywileju widzenia Boga? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5, 8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Pierwszy list Jana 3, 2-3. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzyjmy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Objawienie Jana 22, 3-4. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w Nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. Apostoł Jan, który stwierdził, że Boga nikt nigdy nie widział, powiedział także, iż ujrzymy Go takim, jakim jest i będziemy oglądać Jego oblicze. Można dyskutować, czy wersety te odnoszą się do Boga Ojca, czy do Chrystusa. Ale wszelkie wątpliwości znikają w świetle stwierdzenia samego Chrystusa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, Ewangelia Mateusza 5, 8. Jakże wielkim przywilejem odkupionych będzie oddawanie czci Bogu w Jego świątyni. Jednak największym ze wszystkich przywilejów będzie patrzenie w Jego oblicze. Lud Boży ma przywilej bezpośredniego kontaktu z Ojcem i Synem. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Teraz obraz Boga odbija się jak w zwierciadle w dziełach przyrody i w jego postępowaniu z ludźmi, jednak wówczas będziemy widzieć go twarzą w twarz i nie będzie już przesłaniała go mglista zasłona. Staniemy w jego obecności i będziemy oglądać chwałę jego oblicza. Zwróć uwagę w niektórych wersetach studiowanych w dzisiejszej części lekcji na związek zachodzący między czystością a oglądaniem Boga. Ludzie czystego serca ujrzą Boga. Ten, kto ujrzy Boga, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. Wersety te wskazują na to, że Bóg musi dokonać pewnego dzieła w nas, aby przygotować nas do nieba. Choć ostatecznie nasz wstęp do nieba został zapewniony przez śmierć Jezusa, to jednak przejdziemy przez proces oczyszczenia tu i teraz, przygotowując się w ten sposób na zamieszkanie w wiecznym domu. Istotą procesu oczyszczenia jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Jak werset ten świadczy o powiązaniu posłuszeństwa z oczyszczeniem? Dlaczego posłuszeństwo nas oczyszcza? Jak, według Piotra, przejawia się nasze posłuszeństwo? Przeczytaj pierwszy list Piotra 1:22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Środa, 28 grudnia. Nigdy więcej śmierci i płaczu. Teoria nieśmiertelności duszy i wiecznych mąk w ogniu piekielnym jest przeciwna biblijnej nauce, według której w nowym niebie i na nowej ziemi śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku. Gdyby teoria wiecznie płonącego piekła była prawdą, wówczas druga śmierć nie usuwałaby grzechu ani grzeszników z wszechświata, ale jedynie ograniczała ich obecność do wiecznego piekła pełnego rozpaczy i cierpienia. W takim razie wszechświat nigdy nie zostałby przywrócony do pierwotnej doskonałości. Jednak dzięki Panu Biblia przedstawia zupełnie inny obraz. Jaką pociechę i nadzieję dają nam te wersety pośród prób i cierpienia w tym świecie? Przeczytaj Księga Izajasza 25:8. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzy z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Oraz objawienie Jana 7:17. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Objawienie Jana 21:4. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Życie bywa bardzo trudne, niesprawiedliwe i okrutne. Niektórzy ludzie, tak bliscy nam, są brutalnie zabierani przez zimne ramiona śmierci. Inni ludzie podstępnie wchodzą w nasze życie, kradną nasze uczucia, a potem odchodzą, jak gdyby nic się nie stało. Jak straszną rzeczą jest zostać zdradzonym przez kogoś, kogo się miłuje i komu się ufa. Zdarzają się chwile, gdy ze złamanym sercem zastanawiamy się, czy życie jest warte tego, by je w całości przeżyć. Bez względu na nasze smutki Bóg zawsze pragnie ocierać z naszej twarzy łzy smutku. Jednak niektóre z naszych najbardziej gorzkich łez będą płynąć aż do owego wspaniałego dnia, gdy śmierć, smutek i płacz ustaną na zawsze. Możemy być pewni tego, że na sądzie ostatecznym Bóg potraktuje każdego człowieka uczciwie i z miłością. Wszyscy nasi bliscy, którzy zasnęli w Chrystusie, powstaną do życia wiecznego. Ci, którzy uznali się za niegodnych życia wiecznego, wybrali unicestwienie, więc nie będą musieli żyć wiecznie w niebie, które dla nich byłoby miejscem psychicznej męki, ani tym bardziej w wiecznie płonącym piekle. Naszą pociechą jest fakt, iż Bóg wszystkich potraktuje uczciwie. Gdy śmierć przestanie istnieć, odkupieni zawołają w triumfie: gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? Pierwszy list do Koryntian 15:54-55. Pan obiecał, że w nowym niebie i na nowej ziemi, które stworzy, nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Księga Izajasza 65:17. Nie znaczy to, że w niebie zbawieni doznają zaniku pamięci, ale przeszłość nie będzie mącić radości nieba. Każdy z nas odczuł ból doczesnej egzystencji. Jak w trudnych chwilach możemy się nauczyć ufać Bożej dobroci i miłości oraz radować się nimi w możliwie największym stopniu? Czwartek, 29 grudnia. Jego imię na ich czołach. Jak możemy być pewni, że znajdziemy się wśród tych, którzy będą mieli imię Boga wypisane na swoich czołach? Czy możemy mieć taką pewność? Przeczytaj objawienie Jana 22, 3-5. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach, i nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Po buncie Lucyfera oraz upadku Adama i Ewy Bóg mógł zniszczyć dwoje grzeszników. Jednak w swojej bezwarunkowej miłości do nich jako swoich stworzeń Bóg ustanowił miłosierny plan zbawienia wszystkich, którzy przyjmą Jego ofertę. Tak został wdrożony plan zbawienia, który, choć ułożony przed stworzeniem świata, został przedstawiony ludzkości w Edenie bezpośrednio po upadku. Później został objawiony w symbolice starotestamentowej służby świątynnej. Zobacz 25 rozdział Księgi Wyjścia. Plan ten znalazł pełny wyraz w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Zobacz 5 rozdział Listu do Rzymian. W centrum planu zbawienia znajduje się obietnica życia wiecznego na mocy przelanej krwi Jezusa dana wszystkim, którzy przyjmą przez wiarę wielką ofiarę złożoną za nich na krzyżu. Przed krzyżem i po krzyżu zbawienie zawsze było przez wiarę, nigdy z uczynków, chociaż uczynki są wyrazem przyjęcia zbawienia. Paweł napisał o Abrahamie, który żył na długo przed przyjściem Chrystusa, jako przykładzie zbawienia przez wiarę, bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. List do Rzymian 4:2-3. Jak ten fragment listu pomaga nam zrozumieć, czym jest zbawienie z łaski przez wiarę? Tak więc możemy mieć pewność zbawienia, jeśli przyjęliśmy Jezusa, poddaliśmy się Mu i wierzymy w Jego obietnicę, w tym obietnicę nowego życia teraz w Nim, oraz jeśli polegamy zupełnie na Jego ofierze i na niczym więcej. Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Podobnie jest z nami. To właśnie znaczy mieć imię Boga wypisane na czole. Jeśli mamy Jego imię wypisane na swoim czole i nie odwracamy się od Niego, to będziemy je też mieli wypisane na swoim czole w nowym niebie i na nowej ziemi. Piątek, 30 grudnia. Do dalszego studium. Krzyż Chrystusa będzie tematem badań i pieśni odkupionych przez całą wieczność. W Chrystusie uwielbionym będą widzieli Chrystusa ukrzyżowanego. Nigdy nie pójdzie w zapomnienie fakt, że ten, którego moc stworzyła i podtrzymuje niezliczone światy w rozległych królestwach przestrzeni, umiłowany Boży, majestat nieba, którego uwielbiają wysławiać cherubowie i promienni serafini, uniżył się, aby podźwignąć upadłego człowieka, poniósł winę i hańbę grzechu oraz doświadczył momentu, w którym Ojciec zakrył przed Nim swoją twarz, aż nieszczęścia zgubionego świata złamały Jego serce i zdruzgotały Jego życie na krzyżu Golgoty. Fakt, że Stwórca wszystkich światów i Sędzia każdego istnienia odłożył swoją chwałę i uniżył się z miłości do człowieka, będzie zawsze wywoływał zdumienie i uwielbienie wszechświata. Wielki konflikt zakończył się. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Cały wszechświat jest czysty. W całym stworzeniu pulsuje jeden rytm harmonii i szczęścia. Od tego, który wszystko stworzył, przez przybytki niekończącej się przestrzeni płyną życie, światło i radość. Od najmniejszego atomu do największego ze światów wszystkie rzeczy, ożywione i nieożywione, głoszą w swym niczym nieprzyćmionym pięknie i w doskonałej radości, że Bóg jest miłością. Pytania do dyskusji. 1. Wielu ze świeczonych chrześcijan żyje tak, jakby ten świat miał trwać wiecznie. Jak możemy zrównoważyć nasze ziemskie ideały naszymi niebiańskimi priorytetami? Jak możemy się ustrzec tego, przed czym Jezus ostrzegł nas w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza? 2. Jeśli niebo zaczyna się tutaj, To, co powinniśmy czynić, by zmieniać nasze rodziny i same siebie w ludzi żyjących zgodnie z niebiańskimi zasadami? 3. Zastanów się nad ostatnim pytaniem znajdującym się w niedzielnej części lekcji. Jaka logika przyświeca pesymizmowi tych, którzy nie wierzą w życie wieczne? Wydaje się, że niektórzy z tych ludzi wiodą w miarę szczęśliwe życie, choć nie mają żadnej nadziei na wieczność. Jak to możliwe? Jak mogą uzasadniać zadowolenie z życia, nie mając żadnej nadziei na nic więcej poza doczesnością?